Jesteśmy przestępcami.
Kilku dni słyszymy o taśmach PiS z Wałbrzycha. Wczoraj TVP pokazała dokument Sylwestra Latkowskiego o aferze Amber Gold i Układzie Trójmiejskim. Oba te przypadki pokazują patologię w funkcjonowaniu państwa polskiego, w szczególności instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa prawa, tak jak sądy czy prokuratura. Pytanie, czy cała Polska funkcjonuje na podobnych zasadach kolesiostwa, bezprawia i układów? O tym już za chwilę więcej. Widź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Mamy, można powiedzieć, naparzankę z dwóch stron. Wczoraj rozmawialiśmy o taśmach PiS z Wałbrzycha. Dzisiaj jeszcze powiemy, bo mamy kolejne informacje na ten temat, jak działała prokuratura, jak się wsławiła w tej sprawie. No i w odpowiedzi, czy już nie chcę teraz mówić, co jest na co odpowiedzią, no ale w kontrze, powiedzmy, mamy ten film o Trójmieście. To wiadomo, Trójmiasto jest, cała ta afera jest związana z Platformą, z PSL-em, z tym układem wokół Tuskowym, tak go nazwijmy. Pytanie do Was, czy coś z tego filmu, czy wcześniej z tych taśm pisowskich z Wałbrzycha, co te afery łączy, czy coś Was zaskakuje, czy spodziewaliście się, że Polska właśnie wygląda w ten sposób?
No to, że Polska wygląda w ten sposób, to oczywiście wiemy. Dla mnie zaskoczeniem, szczególnie w tym filmie pana Latkowskiego o Układzie Trójmiejskim, było to, że Prawo i Sprawiedliwość się tym chwali, bo to wyemitowała telewizja publiczna, czyli pisowska. Przecież to jest dowód kompletnej impotencji PiSu. Gdyby taki film powstał za Platformy Obywatelskiej, no to bym się nie dziwił. No, Platforma z PSL-em konserwowała układ, specjalnie się temu nie, nawet się nie przyznawała do tego. Wszyscy wiedzieli, że to jest ta taka grupa trzymająca władzę i że nic w Polsce się nie zmieni. Mniej więcej dzięki temu przyszła ekipa pisowska, że będzie dobra zmiana. No a ten film Latkowskiego właśnie o Układzie Trójmiejskim pokazuje, że nic się nie zmieniło. Tak jak bezkarni byli przestępcy za Platformy i PSL-u, tak samo są bezkarni mniej więcej za PiS-u. Jak prokuratura kryła przestępców za Platformy i PSL-u, tak samo kryje do dziś. Także ja jestem zdziwiony taką jakąś szczerością Prawa i Sprawiedliwości, że przyznali się do swojej kompletnej niemocy i tego, że praktycznie nie to, że nie poprawili, ale wręcz pogorszyli. Bo układ wałbrzyski pokazuje, że jest jeszcze gorzej z prokuraturą.
No właśnie, tak jak powiedziałeś, przecież to nie jest, nie mamy rok rządu PiS-u, pół roku rządu PiS-u, żebyśmy jakieś audyty dowiadywali się, co tam się złego działo w Trójmieście. No tylko tak, Andrzej Duda rozpoczął już nową kadencję, tak? Czyli już 6 lat. PiS troszeczkę tam krócej, tak? No ale powiedzmy
też druga
już 5
kadencja.
Będzie, tak? Także no, tu już pasowałoby, żeby kogoś skazać. No a tak jak właśnie pan Latkowski nawet na początku tego filmu mówi, no czy wierzymy, że tam on ich nazywa dwójka naturszczyków, ta pani P i pan P, to są ludzie, którzy tylko i wyłącznie odpowiadają za aferę Amber Gold. No oczywiście nie, ale nikt inny tam na razie skazany chyba nie został.
Ja pamiętam taką wypowiedź Krzysztofa Wyszkowskiego, młodszym widzom przypomnę, że to jest legenda Solidarności, często, że tak powiem, nękana przez sądy III RP ze względu na tutaj wypowiedzi pana Wyszkowskiego o Wałęsie i jego agenturalności. No to z tego powodu w III RP jest ciągany po sądach Krzysztof Wyszkowski. Także zapisu o tym też mówił z takim żalem, że tu się niewiele zmieniło w jego życiu i takim kopaniu się ciągle z koniem. Krzysztof Wyszkowski, zdaje się, w 2009, tak szacuję, że to było roku, mówił o Układzie Trójmiejskim. Mówił, że tam nastąpił taki najbardziej, można powiedzieć, skandaliczny związek, nowy sojusz, właśnie okrągłostołowy, gdzie mafia taka kryminalna, która po części jest powiązana z dawnymi służbami specjalnymi, czyli z SB, czyli SB plus mafia, można powiedzieć, to jeden taki pion. Drugi pion to te czynniki nowej tej elity związanej już z okrągłym stołem, czyli tych partii, powiedzmy, demokratycznych, posolidarnościowych, nie? Czyli właśnie tych Unii Wolności, Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że to jeszcze 2009 rok, jeszcze PiS nie rządziło wtedy właśnie Platforma. I do tego oczywiście komponentem był Kościół rzymskokatolicki. Tamta sprawa wtedy Stella Maris chyba taka, 170 milionów tam.
Arcybiskup Gocłowski.
Dokładnie.
Chyba. On odpowiadał.
Także częścią tej ośmiornicy trójmiejskiej był Kościół katolicki z biskupem, nie? Tam wiecie, że jakaś...
Arcybiskup.
No, znaczy w sensie z szefem tej całej archidiecezji, czy jak to się tam nazywa. Także o tym mówił w 2009 roku i to było jako tam na spotkaniu klubów Gazety Polskiej, ta wypowiedź jako taki skandal i że Platforma właśnie hoduje ten układ trójmiejski. Ja się pytam dzisiaj, co się zmieniło? PiS rządzi 5-6 lat. Co się zmieniło w układzie trójmiejskim?
No, w filmie Latkowskiego to tam wynika, że niewiele, bo na koniec jest wypowiedź pana Jarosława Marca, to jest były dyrektor Centralnego Biura Śledczego. On mówi, Trójmiasto to pucha Pandory. To jedna wielka sitwa. Cezary Kłosowicz, czy jakie konkretnie patologie, czy widziałeś jakieś konkretne patologie właśnie działania prokuratury, sądów, nie wiem, tam też są kwestie na przykład w Amber Gold, tych wszystkich instytucji finansowych też odpowiedzialnych.
Nadzoru finansowego.
Nadzór finansowy. A. Jakie tam patologie pokazują się w trzeciej RP?
No tak, ten film niewiele nowego nam pokazał, bo tak w zasadzie, no tak, jakieś przypomnienie było tego, co się działo. To miał być taki, był zapowiadany jako tam 8 lat dziennikarskiego śledztwa, no i z tego śledztwa wyszło, że powtarzamy to, co już mniej więcej wiedzieliśmy, a jakichś takich mocnych konkretów właśnie, co zresztą pani Wasserman później po wypowiedziach po emisji powiedziała, no od strony prokuratury, żeby kogoś oskarżyć, no to potrzebujemy coś więcej niż tylko, że ten się z tym spotkał, czy ten miał jakieś relacje i tak dalej. Także no to nie jest jakieś mocne uderzenie w układ trójmiejski, tylko takie no, mieszanie w tym bagnie kolejne, że tam tak jak kolejne afery były ujawniane i nic się z nimi nie działo, no to teraz jeszcze TVP sobie wyemitowała i dalej nic się z tym nie stanie. No, patologie są przeróżne. No, oczywiście no, te kwestia tego, że te wszystkie przestępstwa działy się pod nadzorem właśnie i służb, czy w firmach, które powinny być pod nadzorem służb, że ci ludzie wiedzieli, że tam są jakieś podejrzane sprawy, no i tego nie nadzorowali, a być może wielu z nich jakoś brało z tym udział, czy brało z tego korzyści w tych służbach, które są odpowiedzialne teoretycznie za ochronę ludzi, no, naraziły ich na wielkie straty i pewnie czerpały z tego korzyści. No i takich układów tego typu, większych lub mniejszych, zapewne w Polsce mamy wiele, no w kilku sprawach te afery jakoś tam wyszły, czy kościelnych, czy właśnie związanych ze służbami, czy z politykami. No a o wielu nie wiemy. No teraz wyszły jakieś rozmowy z Wałbrzycha, tu akurat pisowskie, jak tu układy mafijne, czy na podobieństwo mafijne w partii rządzącej. No ale jeśli ktoś myśli, że to się dzieje tylko w jednym Wałbrzychu, No to niech pomyśli jeszcze raz. No to jest niestety obraz z całej Polski smutny i tragiczny. No i co najgorsze, ciężko znaleźć jakiś sposób, żeby to naprawić. No bo jeśli te układy są, no i tu mamy z PiS-u, i z Platformy, i z tej służby, i z takiej służby, i z prokuratury, i z sądu, no to już tak nie bardzo się jest gdzie udać, żeby coś z tym zrobić.
No właśnie to, co powiedziałeś, widać, że te służby, nawet jak któraś zadziała, powiedzmy, w sposób jakiś tam dobry, no to tutaj nie wiem, czy nie, też nie jest spóźnione, ale na przykład Komisja Nadzoru Finansowego przez 3 lata ostrzegała o Amber Gold. No i co z tego, że tam ona ostrzegała, jak była wyżej, to trafia gdzieś tam wyżej, no i wyżej było to krycie. Ignorowane, tak.
Tak, tu coś policjant weźmie, to zaraz ktoś mu powie, żeby tego może nie ruszał za mocno, tylko żeby, tak, tu jakiś prokurator się czym zajmie, to zaraz ktoś naciśnie, żeby to umorzyć. No tak, tak się niestety dzieje. Chyba że akurat jest jakiś wspólny wróg, to zawsze można przyskrzynić, albo, nie wiem, ktoś się nie podzielił zyskiem, no to
tutaj
też się...
widać właśnie rolę prokuratury. O ile mówimy, czy PiS tak przynajmniej się tłumaczy, że w sądach są jeszcze stare układy popeerelowskie, bo nie udało się zrobić tej reformy, czy nie udało się w pełni zrobić reformy, no ale przeciwko czyjej winy? No z winy prezydenta. No to też jest takie, wiecie, no dalej to przecież uderza w PiS, no bo PiS na drugą kadencję tego samego prezydenta
popierał, chociaż wcześniej po tym, jak
stwierdzili, że nigdy więcej
nie będą popierać.
No to taka kpina. Ale tu jest ciekawa przedstawiona rola prokuratury, bo w filmie Latkowskiego prokuratura robi, można powiedzieć, za taką, przynajmniej część prokuratorów, za taką, przechodzi na stronę adwokatów. Bo ja rozumiem, kiedy adwokaci by takie rzeczy robili, że jakoś tam utrudniają śledztwo, pomagają tym podejrzanym w jakiś sposób tam unikać aresztu i tak dalej, ale w tym filmie jest powiedziane, że to prokuratura robi. Czyli zobaczcie, a kto jest szefem prokuratury? Coś wiemy na ten temat?
Jakiś tajny szef, nie wiadomo.
Tusk jest szefem prokuratury? Czy może Nowak? Może. Nie, Nowak siedzi chyba.
A co to przecież?
Zaraz, kto jest szefem prokuratury w Polsce? Ktoś wie? Chyba z PiS-u jakiś, nie? Znaczy dokładnie z tej jeszcze najbardziej takiej na prawo części PiS-u, czyli z Solidarnej Polski. Minister Ziobro jest na prokuratorem generalnym. No i co? No i jaj co? No i nic nie ma. No i zobaczcie, tak jak za Tuska i innych prokuratorów generalnych układ trójmiejski także przy jakimś współdziałaniu części prokuratury sobie funkcjonował, tak samo układ trójmiejski pod Ziobrą funkcjonuje.
O to prokuraturze możemy więcej porozmawiać, no bo w przypadku właśnie, tak jak mówiliście, układu trójmiejskiego, tam jest wiele jakichś opinii, tak, takich powiedzmy ogólników. O tyle w przypadku tego, co mamy z Wałbrzycha, tam mamy konkrety i tam widać, jak w soczewce, jak ta prokuratura działa przeciwko niewinnemu człowiekowi, bo rozmawialiśmy wczoraj z nowych informacji, nie wiem, czy wczoraj mówiliście już, że okazało się, że te taśmy to są z marca. Tak, czyli ta cała sytuacja już jest praktycznie sprzed roku. No, po tym, jak to wypłynęło, to Kaczyński i wszystkich tych ludzi z PiS-u wyrzucił. Nie wiem,
znaczy
czy
wczoraj,
Kaczyński, ale...
Jak wypłynęło tak. W mediach, bo w strukturach PiS-owskich ta sprawa
oni
jest
sobie
znana
dalej,
od roku.
Tak.
W strukturach PiS-owskich sobie... o tym wszyscy wiedzą i to, żeby było jasno powiedziane, bo teraz Jarosław Kaczyński będzie się tak napinał, o, dowiedziałem się i od razu wyczyściłem wszystkich i tak tam, i tak dalej, nie? Jarosław Kaczyński wiedział o tym od marca zeszłego roku. I
cały
nic
ten
nie
PiS,
zrobił.
Tak, no bo
i
ten
nic
pan,
nie zrobił.
Pan
to jest fakt.
Ten pan Łosiński, z którym ten wywiad na Onecie wczoraj mogliśmy przeczytać, on poszedł też z tymi nagraniami po prostu do swojego zwierzchnika w PiS-ie. Też mu oni wiedzieli.
Cały PiS
tam
wiedział.
Tamci panowie, którzy zostali nagrani, też wiedzieli, że zostali nagrani i tak dalej. Ale ciekawa, wróćmy do tego wątku prokuratury, bo on w tym wywiadzie na
Onecie...
Tak
jak twierdzi, to za to zostali zawieszeni. No to, czyli władze PiS-u wiedziały, no i tyle zrobiły, że ich zawiesiły,
ale dalej funkcjonowali.
Działali.
Ten pan Łosiński, tak?
Tam.
Mówi, że oni byli zawieszeni, a dalej funkcjonowali w swoich biurach.
Ten jeden dostał awans.
Geszefty różne robili, wszystko grało. Także widać, że Kaczyński zrobił tylko, że tak powiem, ruch pozorowany, żeby móc powiedzieć, no zadziałałem, zareagowałem, a w rzeczywistości w ogóle tego układu nie tykał, no bo tu jego patronem tego układu był jego przydupas Dworczyk, nie?
Czy zobaczymy, Dworczak, kto nie? stworzy nowe struktury PiS.
Nowe struktury Dworczyku.
No Dworczyk stworzy nowe, no oczywiście.
Ale kiedy pan Sobolewski mówi, że PiS zareagował błyskawicznie, no to taka błyskawica od marca do stycznia.
Czekaj, ale oni przecież te błyskawice potępiają. To jak? Sobolewski przeszedł na stronę błyskawic? Ludzie, co się dzieje? To nawet my nie nadążamy z komentarzem normalnie.
Faktycznie błyskawicznie.
Błyskawicznie. Wróćmy do tej prokuratury, bo tutaj myślę bardzo ciekawie i ciekawe w rzeczywistości bulwersująco widać, jak działa tam ta prokuratura wołbrzyska. Pan Łosiński mówi tak, myślałem, że po tym rzekomym zawieszeniu Gregorczyka i Czyża, czyli to są ci panowie nagrani, sprawa się uspokoi, ale ona nie ucichła. Ci panowie cały czas docinali mi, że jestem przeciwko nim i że nie przeszedłem na drugą stronę. Czarę goryczy przelało jednak to, że otrzymałem powiadomienie z prokuratury, że przeciwko mnie jest prowadzone postępowanie złożone właśnie przez Czyża i Gregorczyka. Z zawiadomienia wynikało, że groziłem im oraz że szkalowałem ich dobre imię. To jest już po tym, jak oni zostali nagrani. Pyta redaktor, jakim groził. On mówi, że tego nie wie. Było napisane, że chodzi o zawiadomienie z artykułu 191, paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Czyli oni oskarżyli tego, który ich nagrał którego oni straszyli, tutaj... którzy mu grozili, że go wyrzucą z pracy, że go zniszczą, życie mu niemiłe, to oni go oskarżyli do prokuratury, że to on im groził.
Tak. No i kiedy pytają...
To pierwszy etap, nie? Czyli pisowcy idą do prokuratury, której szefem tym najwyższym jest minister Ziobro i mówią, ten właśnie Łosiński nas tu zastrasza, nęka i chce bić, nie? Czy jakoś tak.
No i teraz redaktor pyta tego pana Łosińskiego, kiedy on się o tym dowiedział, o tym postępowaniu. W listopadzie ubiegłego roku, tak, 2020. Niedługo potem byłem przesłuchiwany na policji. I to skłoniło pana do upublicznienia nagrania, pyta... Tak, składając zeznanie, udostępniłem to nagranie jako materiał dowodowy, żeby pokazać, że to ja padłem ofiarą ze strony tych panów. Myślałem, że to zakończy postępowanie.
Przerwa. Czyli prokuratura, no najpierw ci dwaj panowie, którzy zostali nagrani, jak grożą temu Łosińskiemu, składają na niego doniesienie do prokuratury. Czyli w tym momencie, no powiedzmy, że prokuratura jeszcze niczego nie wie, nie? No i może sobie tam domniemywać, że ci dwaj panowie mają rację. No to przesłuchują tego domniemanego agresora. Prokuratura zleca policji przesłuchanie, przesłuchują tego Łosińskiego. Łosiński daje taśmy, patrzcie, oni mi grozili. To oni mi grozili pozbawieniem życia, pozbawieniem pracy i zniszczeniem. Nie?
To się dzieje dalej.
I on sobie myśli, aha, no dałem dowody, że to oni mi grozili, no to już śledztwo skończone, nie?
Myślałem, że to zakończy postępowanie. Później jednak otrzymałem kolejne wezwanie dotyczące konfrontacji z Gregorczykiem i Czyżem. Powiedziano mi, że prokurator postawi mi zarzuty kierowania groźb karalnych. Dlatego zdecydowałem się nagłośnić tę sprawę i pójść z nią do mediów. Nie mogłem się stać ofiarą bezprawnych działań tych panów. Nikomu nie wyrządziłem krzywdy, nikogo nie straszyłem i nikomu nie groziłem. Na jakim obecnie etapie jest to postępowanie? Wczoraj otrzymałem wiadomość, że sprawa została umorzona ze względu na brak znamion przestępstwa. Czyli sprawa wyszła na całą Polskę, nagle prokuratura
już
nie ma. Wracamy.
Czyli ewidentnie, zobaczcie, tutaj prokuratura została użyta do tej rozgrywki i to po złej stronie mocy. I to po złej stronie mocy. Gdyby ten człowiek, ofiara tego zastraszania, nie zwrócił się do mediów i nie byłoby o tym halo we wszystkich mediach, to on by prawdopodobnie dostał zarzuty, że groził tamtym panom, których nagrał, jak oni mu grożą. Czyli zobaczcie, co robi prokuratura. Nie chroni niewinnego, człowieka poszkodowanego, tylko chroni agresorów i wręcz im daje wiarę i ich oskarżenia kieruje przeciwko ofierze. Czyli jest częścią układu zastraszania biednego człowieka. Niewinnego człowieka, zresztą też pisowca prawdopodobnie ideowego jakoś tam, chociaż naiwnego, tak jak mówiliśmy wczoraj. No to zobaczcie. tam mamy układ prokuratorski trójmiejski, o którym mówi w telewizji pisowskiej pan Latkowski. Tu mamy układ wałbrzyski i znowu zobaczcie, jaka jest rola prokuratury.
Prokuratury przecież, którym no, Ziobro nie jest pierwszy raz w prokuraturze, to ten pierwszy rok, tak jak przecież on był szefem tej prokuratury, jest już od ładnych paru lat, tak, od pięciu, no to przecież to nie jest jego pierwsza, nie wiem, pozycja jako ministra sprawiedliwości, tylko on w poprzednim rządzie PiSu też przecież był ministrem sprawiedliwości w latach tam 2005-2007.
I przy goleniu porannym naszła mnie taka refleksja dzisiaj. PiS płacze, że nie przejęło sądów, nie? Że nie uzdrowiło sądów, nie było reformy sądowniczej. Wyobraźcie sobie państwo, gdyby to towarzystwo takie jak Ziobro i spółka przejęli nie tylko prokuraturę, ale przejęli też sądy. Ja nie mówię, że sądy są kryształowe, że sądy są sprawiedliwe w Polsce, nie. Ale wyobraźcie sobie, gdyby sądy były też pisowskie, tak jak jest prokuratura. To już wiecie, co to by było za państwo.
Teraz przypomnimy wam fragment wczorajszego.
Czyli już jesteśmy na dnie, a wtedy byśmy przebili dno.
Wczorajszego programu, by przeżyć w systemie, musisz mieć nadzieję poza systemem. Wracamy za chwilę.
Ten rok rozpocząłem takim, pamiętacie, taki krótki wycinek z jednego z naszych programów. Smutno mi Boże, bo tu naprawdę będzie ciężko dzisiaj to wszystko przeżyć. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Chiny będą się oczywiście panoszyć. Już tam zaczynają pacyfikować na twardo Hongkong. 50 aresztowanych. Jeszcze zaraz zaczną zabijać, na organy przerabiać tych ludzi. To wszystko już się dzieje. Będziemy widzieć degrengoladę moralną władzy w Polsce. Będziemy widzieć straszne rzeczy. Wielu się załamie. Ale tylko ci właśnie. Dlatego musisz mieć nadzieję poza systemem. Żeby przeżyć w systemie, musisz mieć nadzieję poza systemem. Jezus jest naszą kotwicą, która sięga poza zasłonę. Tak widzicie, do Hebrajczyków jest opisany. Także no tu kolejny powód, żeby to przetrwać. Musisz mieć skądś nadzieję. Skąd masz? Ja mam dzięki Jezusowi Chrystusowi, a ty?
Mówisz, powiedziałeś, że żeby to przetrwać, musimy mieć nadzieję. Jak widzisz koniec tego systemu? Czy jest w ogóle jakiś koniec tego systemu? No widzimy, że ekipy się zmieniają, tak? Bo najpierw mieliśmy wiele lat rządów Platformy Obywatelskiej. Teraz mamy porównywalnie wiele, tam może różnica jest roku, dwóch rządów PiSu. No i ten układ cały czas jest. Jak nie taki, to taki. Jeden układ z drugim nie bardzo walczy. Czy Polska będzie, czy musi być, czy ta trzecia RP musi być tym państwem układów? Co musiałoby się stać, żeby przestała być państwem układów, a zaczęła być państwem prawa?
No musi być takie pragnienie w społeczeństwie. Myślę, że większość Polaków niestety przyzwyczaiła się do układów, układzików. Tu ma znajomego, powiedzmy, na komendzie, tu ma znajomego w prokuraturze, tu ma znajomego w gminie, tu gdzieś i tak dalej. Tu się ukręci, tu się załatwi, tu się zadzwoni. Czyli Polacy są przyzwyczajeni do działania w układzie. Właśnie takim znajomościowym, preferencje. Tu przecież ta afera z Jandą i teatrem, który nagle stał się punktem poboru rejestracji szczepień. No to już mówili o tym. To oczywiście taka drobna sprawa, no ale widzicie, że tu się chwieje cały ten uniwersytet medyczny. Tam jest naparzanka, tu już dwóch ministrów atakuje rektora, rektor się broni i takie różne tam rzeczy. W każdym razie cała Polska, Polacy przyzwyczajeni są do życia w układzie. To już jest po komunizmie odziedziczone. Wiecie, tam nie było mięsa w sklepie, no to się miało tam jakąś znajomą, czy w kasynie, czy jakimś tam oficerskim, czy w jakimś sklepie, czy jeszcze gdzie indziej. No i tam się różne rzeczy załatwiało. Cały czas się załatwiało, nie? Pamiętasz taką grę nawet chyba...
Pan tu nie stał.
Pan tu nie stał, o kolejkach i o załatwianiu różnych rzeczy, jak kupno pralki, telewizora i tak dalej. No to teraz przynajmniej z tymi dobrami konsumpcyjnymi nie ma wielkiego problemu, no ale jest problem z pieniędzmi. Jest problem z pieniędzmi. Gdy tylko pojawi się jakieś dobro reglamentowane, którego jest za mało, czyli szczepionka, no to już stare układy od razu, że tak powiem, odżywają i oszuści się pojawiają. Mówiliśmy, że teraz będzie plaga tych oszustów, którzy będą wyłudzać dane od osób starszych i tak dalej. Czyli ten układ, ten zwyczaj PRL-owski ciągle w nas trwa. Czyli pierwszy kierunek to jest obalenie, można powiedzieć, tej bariery wewnętrznej. No i o tym mówiłem, nie będę się powtarzał. Myślę, że tutaj nikt nie wymyślił lepszego sposobu niż sam Bóg. A sam Bóg powiedział, chcesz się wyzwolić z grzechu? Nawróć się do Jezusa Chrystusa. Tylko On jest lekarzem. Tylko On jest Zbawicielem. Proste jak 2 razy 2. No ale są jeszcze rozwiązania te, powiedzmy, na poziomie życia społeczno-politycznego. I tutaj odwołam się jeszcze raz do Krzysztofa Wyszkowskiego, który pokazał, że elementem tej mafii, układu tego okrągłostołowego, który oplótł Trójmiasto, a my stawiamy tutaj tezę, że oplótł całą Polskę, jest Kościół rzymskokatolicki. Oczywiście nie cały, w sensie nie każdy katolik, ale kiedy mówimy Kościół rzymskokatolicki, chodzi o jego władzę, o jego najwyższą hierarchię w Polsce, czyli episkopat, czyli biskupi. Większość, jakaś większość biskupów w tym siedzi, nie? I teraz następuje, szczególnie polecam wczorajszy program Którędy do nieba, o apostazji i o utracie wiary w Boga. Teraz ten system esbecki umiera. On oczywiście umiera z naturalną śmiercią, nie? No bo tam esbecy umierają. Oczywiście oni tam mają swoich następców, oni mają te swoje szafy, nie? Z papierami. No ale też mają papiery zwykle już też na ludzi schodzących z polityki, albo przynajmniej, że tak powiem, no nie mają tak na wszystkich tych haków, jak mieli kiedyś, nie? W początkach lat 90. mają haki na przykład na ich dzieci, nie? No bo jak oni majątek swój przekazali dzieciom, nie? Jak na przykład ktoś miał skarbonkę taką przy łóżeczku, patrzy, rozbił sobie skarbonkę. Ile tam czarek widzisz w skarbonce? 700 tysięcy. A tu ksiądz proboszcz po kolędzie przychodzi, oj, synuś, może byś działeczkę kupił, bo taka jest na sprzedaż. O, patrz, masz w skarbonce 700 tysięcy. O, patrz, pasuje, za 700 tysięcy ci sprzedamy. No to wiecie, takie kwity też mają, nie? Także, no, ale to powiedzmy, że już ten filar tych ubeków i ich wpływania na, mówię, ubecy, wiecie to, i WSI, i GRU rosyjskie, i Stasi, no ten komponent służb specjalnych komunistycznych, który trzyma w garści za pomocą kwitów, powiązań i też komanda śmierci, bo trzeba pamiętać, że ten komponent dalej ma seryjnego samobójcę, czyli ma komponent komanda śmierci, które w ogóle nie zostało ruszone. Tutaj przecież nawet działacze Solidarności ostatnio napisali taki list, pan Piotr Wojciechowski też wywiadu udzielił na ten temat niedawno, że IPN po prostu, prokuratorzy IPN, znowu mamy prokuratorów, tylko teraz IPN-owskich, też nic nie robią. I to już nie mówimy my, to mówią działacze Solidarności, którzy mówią kilkanaście lat, śledztwa się ślamazarzą, nic się nie robi. I śledztwo oczywiście w sprawie morderstwa księdza Blachnickiego jest też tam pokazane jako przykład. Jest mowa o tym, że zrobiono jakąś nieformalną kościelną ekshumację, zbadano szczątki księdza Blachnickiego, wykryto metale ciężkie i nikotyna, on nigdy nie palił, nie? Także no tu nie znam dalszego rozwinięcia, bo tu pan Piotr już więcej nic nie powiedział, czy to jest dowód na otrucie księdza, czy nie. Także widzicie państwo, że mija 30 lat tej wolnej Polski, a tutaj...
Te wydarzenia, o których teraz mówisz, ta ekshumacja taka, powiedzmy, prywatna, to jest 2006 rok.
Tak, ale zobaczcie, 14, nic się nie dzieje. Ci esbecy dalej funkcjonują, mordercy księdza Popiełuszki funkcjonują w życiu społecznym, księdza Blachnickiego funkcjonują i tak dalej. No to już nie będę się nad tym zbytnio rozwodził. Także komponent esbecki trzeszczy troszkę w szwach. Już jego bezpośredni wpływ jest nieco ograniczony. I tu drugi komponent, czyli Kościół katolicki. Zobaczcie, biskupi katolicy są pod coraz większą presją i naporem. Zobaczymy, czy, że tak powiem, władza państwowa Platformy, PSL-u czy PiS będzie dalej chronić Kościół katolicki. Jeśli dalej będzie chronić Kościół katolicki, to pójdzie na dno wraz z nim. Bo widać, że te procesy są w całym świecie. Stany Zjednoczone, Irlandia. Także Owszem, ten proces w Polsce będzie inny, wolniejszy, na pewno bardziej taki przyjazny Kościołowi katolickiemu, ale jednak będzie. I teraz, jeśli ci prokuratorzy, tacy śmacy, ci łowacy, jeśli ci politycy zwiążą się z Kościołem rzymskokatolickim, to upadną wraz z nim, nie? I to się będzie działo gdzieś, to już się zaczęło dziać. Prawdopodobnie tu kolejny film Sekielskich, no to będzie kolejny taki cios. I tak tych ciosów będzie raz za razem i za razem i za razem. Także w tym sensie widać, że ten układ już po 30-40 latach od projektu, można tak powiedzieć, zaczyna próchnieć i już jest niewydolny. I dlatego myślę, że ten model polski, jaki mamy teraz, jest bliski końca. Tylko teraz są dwie, można powiedzieć, jak gdyby możliwości. Pierwsza to jest likwidacja państwa polskiego i to jest najbardziej prawdopodobna.
Co to znaczy?
Likwidacja państwa polskiego, że Niemcy ogłaszają, już Merkel to ogłosiła przecież chyba 3 lata temu, powiedziała, że czas na likwidację państw narodowych. Toż ja nie wymyślam tego, nie? To Merkel powiedziała, musicie oddać już resztki suwerenności i już zrobić z Unii Europejskiej, teraz trzeba...
Co to znaczy, że nie wiem, że Niemcy tu będą u nas, niemieckie wojsko będzie chodzić na ulicach?
Nie, to,
jak to będzie?
Wojsko to w ogóle nie bierze w tym udziału, to po prostu przeniesie się całą administrację, zlikwiduje się polski parlament, albo on będzie tylko tam jakieś rocznicowe hymny śpiewał raz na rok, czy 2 razy na rok, czy 3 razy na rok, no to zależy, jaka tam łaskawość Rzeszy będzie, a cała władza przeniesie się do Berlina. No to tak będzie, nie? I teraz pieniądze będą, podatki będą ściągane przez Berlin, te pieniądze w drugą stronę, tak jak teraz na przykład PiS ma chyba w samorządach 9% tych swoich samorządów, nie? Czyli że PiS ma większość w 9% samorządów, nie? I 4 miliardy dzielili. No to jak podzielili? Równo? Nie, gówno. Te 9% dostało prawie 30%, nie? A reszta musiała się dzielić ochłapami. No to teraz Berlin będzie przejmie tego
Ale
typu
myślę,
sprawy.
Ale myślę, że to nie zmieni układów, bo przecież Polacy dalej będą, tylko teraz będą służyć, ci Polacy, którzy teraz są w układach, będą służyli niemieckim panom. Myślisz, że co tutaj będzie? Jakieś nowe osoby przyjdą?
Myślę, że kiedy Rzesza będzie wprowadzać już likwidację państw narodowych, to wprowadzi jeszcze jakąś porządniejszą kontrolę. I to będzie kontrola elektroniczna. Dlatego tak ciągle biją się ci różni eurolewacy o to, żeby zlikwidować gotówkę i całkowicie przejść na te systemy elektroniczne i bezgotówkowe. Nie? Przecież całkowicie niepotrzebne kolejne rejestracje. To PiS wprowadza. Te kolejne rejestracje, kolejne regulacje to PiS na życzenie Brukseli wprowadza. I to jest gotowanie żaby. Kroczek po kroczku to się cały czas dzieje. Także myślę, że kiedy cała... czy tam 95% życia gospodarczego przejdzie do świata elektroniki, no to tam już nie będzie tak łatwo, wiecie, do znajomego wójta zadzwonić i coś załatwić. No i właśnie część społeczeństwa powie, a teraz będzie uczciwie. I dlatego przyjmą ten niemiecki system, nie? Czyli jedna, tu mówię, ta trzecia RP się wali, gnije i już i wstrząsy tutaj, myślę też, to co się dzieje z Janem Pawłem II, ten atak na pomnik w Szczecinie, to pokazuje, że już te wszystkie świętości trzeciej RP zaczynają upadać, nie? Czyli też to państwo no, się zwija. I jeden scenariusz to jest, że będziemy już landem niemieckim za chwilę. No drugi scenariusz, że Polacy się obudzą i w jakiś sposób zapragną jeszcze swojego własnego państwa. Nie? Ta szansa jest bardzo niewielka. Ta szansa jest bardzo niewielka. Dlatego jest niewielka, bo nie mamy kim tego zrobić. Jeśli Bóg nam nie pomoże w jakiś ponadnaturalny sposób obudzić polskie społeczeństwo i wyłonić uczciwe elity, to nie będzie nawet kim rządzić, komu stanąć na czele tego ruchu na rzecz wolnej Polski. To jest prawdziwy problem.
Jak widzę, co robi PiS, jak, nie wiem, jest głośno, ktoś ujawnia, że jest jakaś tam zagrożenie, nie wiem, nieprawidłowość, no to jakie są ich odpowiedzi? Napiszemy ustawę, powołamy komisję, wprowadzimy jakieś tam deregulacje. No, jak to działa, to...
Albo błyskawicznie.
Błyskawicznie coś
albo
tam
zadziałamy. Albo może nie, będziemy mówić piorunująco przypierniczy Jarosław, tak jak w Wałbrzychu.
Afera Amber Gold przecież też takie
jest rozwiązanie.
Przecież ta komisja działała 3 lata, ileś długo, tak? Jakichś jej skutków do dziś nie
a
bardzo.
To byśmy od razu powiedzieli.
Wiemy jakie. No, zasłynął Marek Suski. Możemy przypomnieć Państwu brawurowe wystąpienie Marka Suskiego właśnie podczas komisji śledczej w sprawie Amber Gold.
Czy znana jest panu ta osoba?
Ale kto? Przepraszam.
No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona.
No, no przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna.
Katarzyna. A może pan podać nazwisko?
Katarzyna Wielka.
No co w tym śmiesznego? Katarzyna. A może pan podać nazwisko?
Katarzyna Wielka.
No co w tym śmiesznego?
Co w tym śmiesznego? No.
Nie no, widać, że pani Wasserman nie dała rady na durnotę tego pisowca. To jest jeden z czołowych pisowców, mózgów pisowskich, nie? Także... Ja mówiłem, że z tej komisji nic nie będzie. No to...
Nie, no ile karier politycznych się rozwinęło, no, jakie
to
miejsce.
Mówi... No to... Czekaj, no nie, bo przerwałeś, mówię, nic nie będzie, jeśli chodzi o zwykłych Polaków. Wylansuje się paru nowych, że tak powiem, gwiazdorków na scenie politycznej. Także to przewidziałem też, ale to żeby nie było.
Ale właśnie ta ich...
Bo temu służą te komisje, nie? Że tu się tak naoglądają ludzie tam tej pani czy tego pana. No tu Susłow tam troszeczkę, że tak powiem, on mniejszą karierę zrobił na tej komisji, ale no już to taki Susłow, no to cała Polska widzi.
Nie wyszło,
no.
I te kariery też jakoś tak na razie przystopowały, bo widać, że teraz no pan Dworczyk, to są pierwsze skrzypce teraz.
No tak, no nie udało się to. Tamci, oni próbują powtarzać, myślą, że za każdym razem, tak jak była taka
afera Rywina,
i tam rzeczywiście parę ładnych karier. Ziobro przecież tam się wylansował.
Głównie Jan-Maria Rokita też.
Także myślą, że to się tak da powtórzyć. No nie dało się. No troszeczkę oczywiście pani Wasserman, tam była bardziej znana pan Rzymkowski, nie? No ale tu wielkich
ale
karier jeszcze nie ma.
Komisja taka pisowska, przecież pamiętam, też bardzo głośna, tam z kolei pan Jaki w sprawie ten Hanny Gronkiewicz-Waltz.
No i też nic.
Wszystkich prywatyzacji, reprywatyzacji i tak dalej.
Zero, nul, to jest bicie piany. To jest bicie piany.
Co z tego wyniknęło?
No mówię, to jest strata pieniędzy i strata czasu, to jest forma lansowania politycznego nowych twarzy. No tam...
Wróćmy jeszcze do Gdańska, bo tam wczoraj była rocznica zabójstwa, morderstwa byłego prezydenta Pawła Adamowicza. I tutaj ciekawe też jest, można powiedzieć, ciekawy obraz, co robi prokuratura i jak szybko to działa. Minęło dwa lata. Mamy, to jest 13 stycznia, wydarzyło się 2019 roku. Sprawca oczywisty był widziany tam, przecież przemawiał jeszcze, to pamiętacie Państwo.
Przypominamy też, że było zero ochrony, jak widać. Nie?
Ochrona była, tylko nic nie robiła.
No to zero ochrony, mówimy w sensie faktycznym.
Tusk napisał: minęły 2 lata od tragicznego zamachu na Pawła Adamowicza, a proces jego zabójcy nawet się nie rozpoczął. Bezkarni pozostaną też organizatorzy nagonki, ich polityczni patroni, a nienawiść wciąż wylewa się z mediów publicznych. Nie zapominamy ani ofiary, ani sprawców. No tam tu wiadomo uderza w te różne rzeczy związane z PiS-em, no ale sama to, że proces nawet się nie rozpoczął, no to jest kpina.
Przy ewidentnym zabójcy, przy morderstwie w świetle kamer, można tak powiedzieć, 2 lata prokuratura nie potrafi postawić zarzutu.
Ale zobacz, jest ciekawe, zaraz Państwu przeczytamy.
Prokuratura jak... pisowska, Ziobry, no żeby nie było, nie marsjańska.
TVN24 pisze tak: jak przekazał w piątek rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk, śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest kontynuowane. Według śledczych konieczna jest kolejna, już trzecia, opinia biegłych w sprawie zdrowia
psychicznego. Zamówcie od razu z 7.
Stefana W.
Zamówcie od razu z 7, no bo macie jedną taką opinię, drugą taką.
Teraz
będzie 2-1, ale 2-1 to nie jest przekonywujące zwycięstwo. Może 3-1 by trzeba, a jak wyjdzie 2-2, no to tiebreak też nie rozstrzygnie tej sprawy. Zamówcie se 7 takich debilnych
W niektórych dyscyplinach do 4 wygranych się gra setów, to też wiesz, nie wiem jak to. Śledztwo zostało przedłużone do 13 kwietnia 2021 roku, czyli śledztwo, czyli jeszcze nie ma zarzutów, stąd mówimy, tak? Prokurator skierował też do sądu wniosek o przedłużenie stosowania wobec podejrzanego Stefana W. tymczasowego aresztowania. Jednocześnie prokurator poinformowała, że dwa zespoły biegłych wydały w sprawie opinie zawierające odmienną ocenę stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnianego zarzucanego mu zabójstwa. Zobaczcie, jak tu jest. Czyli jeszcze to też nie jest stwierdzone, czy on zabił, czy nie, tak? Chociaż wszyscy to widzieli. No ile taka sprawa ma trwać? 2 lata i już trwa, jeszcze nie ma zarzutów. No przecież to jest kpina. To jest kpina w ogóle z państwa polskiego.
Weź teraz iść do sądu w jakiejś sprawie swojej tam zwykłej, gdzie nie było kamer na każdy...
No, ginie prezydent miasta.
Nie widziała cała Polska. Pójść do sądu, powołają biegłych, coś tam stwierdzą. No i widać, no jeden biegły stwierdzi tak, drugi tak. No jaki ci się trafi... Czy jakiego tam ktoś wybierze, to może to taki
jeden
będziesz
rabin
miał wyrok.
Powie tak, drugi rabin powie inaczej.
Szczególnie, że teraz sądy są bardzo jakoś wrażliwe na te opinie biegłych, kiedy no, powinny się przede wszystkim literą prawa i sprawiedliwością kierować. No, biegły to jest jakaś pomoc w tym, a często to traktują jako jakąś świętość, a tu widać, że tu co biegły, to tam chcesz. Zresztą widzieliśmy to też na innych procesach, w takich sprawach, no, te same sprawy były absurdalne, bo tam jakieś językowe sprawy rozpatrywali, czy to tak, no i też jeden biegły powiedział, że to niedobrze, drugi powiedział, że to dobrze, no i po co sądowi ci biegli, jak i tak nic z tego nie ma.
Także nie, rola biegłych jest rzeczywiście przereklamowana. To jest taka spychologia, bo wiecie, zamiast prokurator no, ma jakieś poszlaki, dowody i tak dalej i coś z tym robi, no to on się zasłania opinią biegłego. Ma opinię biegłego, stawia zarzuty, nie ma opinii biegłego, nie stawia zarzutów. Czyli tak jakby to biegły ostrzygał, czyli jakby sędzią był biegły, a nie,
odpowiedzialność się
nie sędzia i nie prokurator, jeśli chodzi o postawienie zarzutów. I
a
widać,
biegły mówi, że no, sąd wydał wyrok, no on tylko tego, no tak nikt nie jest odpowiedzialny.
Nikt nie jest odpowiedzialny, no bo sąd powie później, ale to biegły tak powiedział, że ten jest tam poczytalny czy niepoczytalny. Tu przecież jest teraz kolejny śmieszny proces, to jest kpina z polskiego wymiaru sprawiedliwości, ten proces tęczowy tak zwany. Nie? I teraz deliberują, czy jak ten obraz Jasnogórski jest w tęczy, to jest zniewaga, czy tam obraza uczuć religijnych, ten no, wyśmiewany przez wielu mądrych ludzi paragraf 196, czy to nie jest obraza. No bo te kobitki, które se namalowały ten obrazek, czy tam zrobiły kopiuj wklej, czy jakoś tak, mówią, że absolutnie nie było ich celem obrażanie, że tęcza to jest bardzo dobry symbol, w żaden sposób nie jest obraźliwy. No i one se tak narysowały do świętego obrazka tęczę, żeby było ładniej i co im zrobisz? I co im zrobisz? I teraz biegłych będą powoływać, czy tęcza na tym obrazie to już jest, a na przykład będzie książeczka dla dzieci i tam będzie na przykład Noe z tęczą, to jest obraza uczuć religijnych czarek, czy nie? No jak? Ty wyobraź sobie, że jesteś biegły. Ale to najpierw, jak jesteś biegły, to...
To bym chyba biegał.
Najpierw pieniądze.
No i zobaczcie, ile pieniędzy jest ładowane na tych biegłych, którzy praktycznie nic ciekawego w tych sprawach nie mają do powiedzenia.
Ale samodziałanie
się nie da
państwa,
nic takiego,
no, dwa lata.
Nic powiedzieć, bo dla jednego to jest obraza, dla drugiego nie. Dla drugiego obraza będzie, jak będzie bez tęczy, bo tak sobie... Tak se uważa. Dla kogoś może być obrazą, że tu Maria się przedstawia jako Boga. No i co? I on, wszystkie obrazy katolickie by wtedy były dla niego obrazą.
Świadkowie Jehowy na przykład podadzą wszystkich katolików o obrazę uczuć religijnych i co? I wszystkich katolików zamknąć, co mają obrazy maryjne?
Muzułmanie wszystkich za obrazy czegokolwiek, bo oni
ci już zrobią porządek, że tak powiem, po równości. Ja przypominam, że kiedyś jak państwo się, cesarstwo to wschodnie się mieszało w spory religijne, taki spór właśnie, czy można czcić obrazy, czy nie można czcić obrazy, no już się rozegrał w historii nawet przez 100 lat. To wojny w ramach imperium trwały, no bo jedna część władzy politycznej raz cesarz był taki, żeby nie robić obrazów, no to tam wysyłał armię przeciwko tym, którzy czcili obrazy, a potem był cesarz, który odwrotnie chciał se czcić obrazy, wysyłał armię przeciwko tym, którzy akurat tam nie chcieli czcić obrazów. I tak w kółko, aż ludzie się stuknęli w głowę i powiedzieli, właśnie na tym polega neutralność światopoglądowa państwa, że państwo nie wchodzi w spory międzyreligijne. Nie? Że tak to ja i z tą świeckością państwa się zgadzam, żeby się państwo nie mieszało do kościołów. Niech kościoły sobie tam same regulują swoje sprawy, niech kościoły nauki swoje między sobą też w ramach debaty czy jakichś innych, czy niech robią jakieś programy, jedni tacy, niech se rysują karykatury, niech będzie wolność. Bo jeśli odejdziemy od wolności, to idziemy w czysty absurd. Idziemy w czysty absurd i będziemy określać, czy tęcza z obrazkiem częstochowskim to jest, czy nie jest zbrodnia w ramach państwa polskiego?
No bo oni będą teraz twierdzić, że tęcza od Noego, w rzeczywistości od Boga, to ma jakieś tam kolory, a tęcza od lewa.
A właśnie, to ty na biegłego by... Ty się zapisz na tego biegłego.
Ale wracając jeszcze do sprawy Adamowicza. W normalnym państwie, no wyobrażam sobie sytuację, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, no to okej, 2 lata to mogłoby się toczyć śledztwo, żeby oni szukali, nie wiem, mocodawców tego zabójcy, tak? Kto mu tam zlecił, jakie miał motywy i no tak
w ogóle
to za
do tego,
nim stał.
To nawet to nie ruszyło w tą stronę.
Stwierdzić, kto zabił i
oni, czy on jest poczytalny, czy można go, że tak powiem, ale sądzić, czy do wariatkowa.
To może zabijać, to jak to tam jest?
Nie, no to wtedy go tam zamknął w zakładzie zamkniętym, czy jakoś tak, nie?
Aha. No i co? I teraz tak my będziemy... Będzie. Kto na to stwierdzi, jaki on był? Bo na scenie to się wypowiadał całkiem poczytalnie.
Szósta runda rugby biegłych rozstrzygnie, czy on jest poczytalny, czy nie.
A czemu nie 7?
No co się pytasz? No tak Ziobro zdecyduje, że 6 i będzie 6, no.
No niestety... PiS, Prawo i Sprawiedliwość, tak się ta partia rządząca nazywa. Widzicie państwo, nie ma z tym wiele wspólnego. Oni będą teraz tak, bo... Platformiaki.
Ale jeszcze tylko
będą
zobaczcie.
Mówić, że Adamowicz nie żyje, tak? I że został zabity. PiS, no to będzie sprawę tego pana z Radomia, dobrze mówię, gdzie został zamordowany jeszcze za Platformy. Będą teraz...
Z Łodzi, jeśli chodzi.
Z Łodzi, tak. Mhm. No i teraz tak, tamten pan siedzi w więzieniu, tak? Też tak. Kto mu zlecił, co, nic nie wiemy.
Cicho,
tak?
Sza, tu ręka rękę myje.
PiS rządzi, tak? I tamto zabójstwo... też tak samo nie zostało sprawdzone. Teraz ci mają swoje zabójstwo, no i to jeszcze śledztwo w ogóle nie ruszyło.
Ale zobaczcie, że w tym tęczowym procesie to sprawa i brygadę antyterrorystyczną wysłano do tej kobitki, która zrobiła to straszne, tę straszną zbrodnię, i prokurator się sprawił, i już jest sąd, wiecie, no kpina tam leci, oczywiście się śmieją.
A lata nie minęły jeszcze.
Zobaczcie, w ciągu paru miesięcy mamy sąd. A tutaj morderstwo, straszne, polityczny mord, 2 lata, nie ma nawet aktu oskarżenia. To jest ta sama prokuratura. W tym sensie ten sam pion przez PiS, przez Ziobrę nadzorowany. Tak. Czyli widać, jak im na czymś zależy, jak im trzeba, jak rozgrywka w Wałbrzychu jest potrzebna, to prokurator od razu wie, co robić. Czy wam to czegoś nie przypomina? Czy ten widok znajomy ten, znad oki, te śmierdzące ruskie onuce, ten komunizm, to nie jest to samo, co mamy dziś?
Przechodzimy teraz do waszych głosów. Niedługo mam nadzieję, że połączymy się też z Michałem Fałkiem. On opowie trochę o sytuacji, o podsumowaniu roku w telewizji Idź Pod Prąd. Marzena Misun w tym wszystkim idzie się pogubić.
No. Nawet prokuratura się pogubiła i nie może się odnaleźć.
Grzegorz, nie jest tak. Jak trzeba zniszczyć przeciwnika władzy, człowieka niewinnego, prokurator od razu zareaguje. Ruki po szwam i już masz zarzut. A jeśli trzeba sprawiedliwość wprowadzić, czyli ukarać winnego, to już nie licz.
Grzegorz Wojciechowski. Nie ma znaczenia, czy to władze państwowe, wojewódzkie, czy powiatowe. Wszędzie jest ta sama sitwa. Urzędy, policja, sądy i kościół razem się trzymają, razem kradną i razem się chronią. Trochę widziałem.
No tak, dokładnie tak.
Tylko trzeba jeszcze powiedzieć, no kto to robi, bo jak to jest wszędzie, no to czy... żeby się tak każdy zastanowił, czy on też nie robi tego samego, czy czegoś podobnego, czy tam...
Przynajmniej się godzi na to. Bo wiadomo, że 90% Polaków nie jest w tych układach, nie? Tylko znaczy, ciężko za Iwania, za miskę ryżu.
Ja rozumiem, że się godzi, no bo powiedzmy nie widzi co zrobić, nie wie, no sprzeciwi
nie, nie,
się,
ja myślałem,
to go zniszczą. W
godzi się sensie. Aktywnie. Że jeśli ma okazję skorzystać, to skorzysta sam.
No właśnie,
sam.
O, to no, chciałem powiedzieć. No, czy tam jak można kuzyna gdzieś tam wstawić na mnie na jakąś posadę, to czy
do
tego nie załatwię?
Do spółki Skarbu Państwa na przykład, jakby tak się szczepioneczkę.
Czy jak można załatwić. Sobie tam tak coś załatwić, jakieś,
nie pójdziesz?
Jakąś dopłatę, jakieś tam umorzenie czy coś, to czy sobie nie załatwi po znajomości, no to już każdy musi sam zobaczyć. No a jak tak robią wszyscy, no to tak będą robić wszyscy.
No i teraz, dlatego ja pokazuję, no wszyscy mówią, no nie, po co wy mieszacie Boga i Biblię do tego? No to mówię, dobra, zmienimy prawo, a pozostaną ci sami ludzie. Czy się poprawi w Polsce? Zmienimy partię, pozostaną ci sami ludzie.
Przecież prawo nieraz jest dobre, no jest za to kara taka.
Nasze prawo nie jest takie złe, tam parę głupot trzeba by wykreślić, ale ogólnie to tam jeszcze się trzyma jakoś, nie? Ale zobaczcie, no zmienimy partię. A przecież ten pan nagrany w Wałbrzychu bardzo ładnie powiedział. My się nie różnimy od platformersów i SLD-ków. My tak samo jak oni chcemy zaspokoić swoją pazerność. No to zmienisz SLD na PiS. Czy lewicę z wiosną wymieszasz z Konfederacją i wstążeczka w postaci PSL-u. No i co z tego wyjdzie? To są ci sami ludzie. Oni równie dobrze mogą być w każdej partii. Oni się moralnie między sobą nie różnią. Dlatego mówimy. Jeśli nie nastąpi prąd odnowy duchowej wśród Polaków, czy pojawi się coraz większy taki nabrzmiewający ruch ludzi, którzy stwierdzą dość, ja nie chcę żyć w tym syfie. Chcę normalnego państwa. Ale zaczynam od siebie. Boże, pomóż mi zmienić siebie, żebym mógł zmienić to, ten chlew, tę stajnię Augiasza, jakim jest trzecia RP. To jest jedyne lekarstwo. Nie da się za pomocą zmian partyjnych, czy politycznych, czy personalnych zmienić tego komunistyczno-katolickiego układu. On krzepnie. On, zobaczcie, podpisem. Ja mówiłem, że PiS mówi, że dobra zmiana, że naprawimy prokuraturę przykładowo. Nie. PiS wszedł w siodło komunistyczne i jeszcze bardziej zaczął wykorzystywać komunistyczne metody władzy do umacniania siebie, do swojej bezkarności i do niszczenia niewinnych ludzi czy swoich przeciwników. To jest stan po 5 latach rządu PiS.
Wiem, że jest już z nami Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
Witam was, witam państwa. Bardzo mi miło, że mogę się znowu pojawić, przynajmniej na chwilę, na tej szacownej antenie.
Michale, rozmawiamy o patologiach w państwie polskim, które ujawniają też te afery po obu stronach, można powiedzieć, barykady politycznej. Powiedz ty, jako przedsiębiorca, jak ty obserwujesz to, co teraz, jak wygląda życie przedsiębiorcy w państwie PiS-u na początku 2021 roku? Czy PiS rzeczywiście jakoś, nie wiem, daje zielone światło dla przedsiębiorców, czy wręcz odwrotnie?
Nie no, słuchałem oczywiście tego, co mówiliście wcześniej i zgadzam się niestety z tą oceną, że jest bardzo, bardzo źle. No, żyjemy po prostu w tragicznym państwie. PiS nie robi nic dobrego. PiS, jeśli chodzi, nie wiem, o spojrzenie przedsiębiorców, to wszyscy chcą być jak najdalej od państwa, jak najmniej mieć z nim do czynienia, żeby państwo było sobie gdzieś obok, a żeby przedsiębiorcy mogli normalnie funkcjonować, w ogóle dać temu państwu ten podatek, który się należy, najlepiej jak najmniejszy, ale żeby państwo się nie wtrącało, tak grzecznie mówiąc, bo można mówić tak bardziej dosadnie, jak to ludzie mówią na ulicy, czy tych, którzy się spotyka, to mówią bardzo dosadnie, żeby państwo im się nie wpy do życia, to oni sobie poradzą. I niestety to, co obserwuję, to jest rzeczywiście wielka tragedia. Wczoraj też rozmawiałem z kilkoma przyjaciółmi. Analizowaliśmy temat tego, można powiedzieć, strajku przedsiębiorców, czy tego buntu przedsiębiorców, nie? No bo z jednej strony, zobaczcie, mamy taki paradoks, że przecież wspieramy, można powiedzieć, państwo, które nieudolnie, no ale stara się walczyć z chińską zarazą i tutaj wspieramy to państwo. No mówimy, że dobrze, że są obostrzenia, dobrze, że państwo no rzeczywiście wprowadziło i lockdown, ale z drugiej strony zobaczmy, do czego to państwo doprowadza. To państwo doprowadza do tego, że ludzie, często przedsiębiorcy, często drobni przedsiębiorcy, często pracownicy tych przedsiębiorców nie mają już za co żyć. Też ostatnio rozmawiałem z ludźmi, akurat którzy funkcjonują na Pomorzu, na zachodnim Pomorzu, konkretnie w Kołobrzegu. I miałem informację, że tam pracownicy, czy całe miasto, które żyje, można powiedzieć, z turystów i żyje z obsługi sanatoriów, ośrodków i tak dalej, to miasto w tym momencie umiera z głodu, tak? I takich miast jest coraz więcej. I w tym momencie państwo, czy PiS, tym przedsiębiorcom nie daje żadnej alternatywy, jak tylko rzeczywiście bunt, rzeczywiście strajk i rzeczywiście, no można powiedzieć, zlekceważenie tego państwa, bo zobaczcie, do czego dochodzi, że przedsiębiorcy, ratując, można powiedzieć, swój byt, swoje życie, mają gdzieś to państwo. Zaraz ludzie zobaczą, że to państwo jest im do niczego niepotrzebne, że można się zmutować na to państwo i, no nie wiem, no przestać go słuchać, bo już i sądy są, zaczynają być po ich stronie, to co wcześniej mówiliście, całe szczęście, że PiS jeszcze nie przejął sądów, bo to by była już całkowita tragedia, jeżeli by ta pisowska degrengolada jeszcze weszła do tych sądów, które przecież wymagają reformy, ale lepsze są takie sądy niż sądy omotane czy przejęte przez tą sitwę pisowską. Ludzie to widzą, ludzie się buntują i ja tym ludziom kibicuję. Ja kibicuję już tym przedsiębiorcom, którzy się buntują przeciwko temu choremu, bezecnemu państwu pisowskiemu. Zresztą tutaj nieraz były podane słowa z Biblii, gdzie jest napisane, że król, który za duże podatki nakłada, czy władca, który za duże podatki nakłada, to on niszczy państwo, tak? To właśnie to w tym momencie mamy. Już nie mówię tylko o podatkach, ale i o tym, co się dzieje w związku z pandemią, bo uważam, że niektóre z tych obostrzeń są już przesadzone, a z kolei poluzowywanie niektórych obostrzeń, na przykład to, że od najbliższego poniedziałku klasy 1-3 czy przedszkola idą, no właśnie tam będzie moim zdaniem więcej akurat zarażeń właśnie w przedszkolach. No to mieliśmy to właśnie we wrześniu, tak, że przedszkola, szkoły, tam było dużo zarażeń, że dużo więcej nowych zarażeń może być tutaj, gdzie PiS luzuje obostrzenia, niż tam, gdzie mógłby poluzować, a nie luzuje, tak, także... Jeśli chodzi o państwo i o podejście przedsiębiorców, to wszyscy to czarno widzą i chcieliby, żeby tego państwa było jak najmniej, żeby im się do życia i do prowadzenia działalności nie mieszało.
Także myślę, że nadrzędną funkcją państwa pisowskiego jest do końca obrzydzić państwo polskie, obrzydzić Polskę Polakom. I do tego wykorzystują rzeczywiście straszną sytuację z atakiem chińskim wirusem, że zamiast właściwie postępować, bo przecież tę sprawę, tak jak Tajwan, można było rozwiązać powiedzmy w lutym albo w marcu, raz na zawsze, tak jak Tajwan sobie rozwiązał, gospodarka hula, życie społeczne hula, nie ma tam żadnych lockdownów, prosperita na całego, bo państwo zachowało się mądrze, bo państwo zrobiło lockdown krótki, a treściwy. A u nas zrobiło najpierw lockdown, dobra, potem mówił, nie, już teraz czas Bożego Ciała, trzeba iść na te procesje, a potem wybory, trzeba iść na wybory, wirusa nie ma, wirus w odwrocie, wirus pokonaliśmy,
srutu,
kawał drutu, a potem szkoły. Przecież myśmy błagali, nie posyłajcie dzieci do szkół. Nie zmuszajcie dzieci do pójścia do szkół, bo to przyniesie żniwo śmierci. W tym sensie pisma krew na rękach, że posłało 1 września dzieci do szkół. To przez to właśnie się rozniosła chińska zaraza po całej Polsce i dzisiaj mamy te tysiące trupów. To przez was. I teraz już te kolejne lockdowny nic nie pomogą, bo się rozniosło. Teraz w każdym domu praktycznie, w każdym wiosce już jest to świństwo komunistycznych Chin. No to teraz oni mówią, lockdown dla gospodarki, a dzieci do szkoły zarażać się znowu.
Tutaj też widać, jak oni rzeczywiście chcą upodlić ludzi, że już teraz nawet chcą przecież ten projekt, żeby nie można było odmówić mandatu, tylko będziesz musiał zapłacić, tak? No i dopiero potem możesz się gdzieś tam chodzić, sądzić. Dotychczas było tak, że możesz odmówić, tak? No i wtedy oni ciebie pozwą, tak? I wtedy będziesz musiał iść na
Zobaczcie, sądzić. Że w tym momencie policjant jest sędzią. Policjant ma jakieś tam drobne, powiedzmy niewielkie szkolenie w prawie, ale nie jest sędzią. Sędzia przecież jest, najpierw studiuje prawo, nie? Potem robi aplikację, potem jest jakimś tam asesorem, czy coś, dopiero jest sędzią. A tu policjant ma być sędzią. To przecież jest kpina. Policjant nie jest od tego. Dlatego ten projekt pisowski, to wiecie, no to karniści tu mówią, że to jest te wytłumaczenia, że to będzie lepiej obywatelowi i że to bardziej sprawiedliwie będzie, że on nie będzie mógł odmówić, że to jest dla dobra obywatela. No. To jest tak zakłamany, obłudny rząd, że ja, no, takiego jeszcze w Polsce nie było. Takiego jeszcze w Polsce nie było. Żeby wprowadzali zamordyzm, mówiąc, że oni wolność wprowadzają. Że obywatel teraz będzie miał większe prawa, jak nie będzie miał mógł odmówić mandatu. I jeszcze kłamią w bezczelnie, że tak samo jest w Niemczech, kiedy to jest absolutna nieprawda. Nie? Także moim zdaniem upadek tego państwa to jest tuż, tuż. Tylko obawiam się, że to, co na tym upadku powstanie, to już nie będzie państwo polskie.
Michale, powiedz proszę, jak podsumuj trochę ten rok ubiegły w telewizji Idź Pod Prąd. Wiem, że masz, przygotowałeś też finansowe podsumowanie, także oddaję ci teraz głos.
Okej, okay, no to o finansach też jeszcze będzie, natomiast no, powiem kilka słów od siebie, jeśli chodzi o taki ogólny wydźwięk czy wrażenie. Myślę, że to był rok jakiegoś tam kolejnego przełomu, czy na pewno kroku dużego naprzód i to nie w stronę przepaści, tylko w stronę, myślę rozwoju prawdziwego naszej telewizji. Widać rzeczywiście też i Boże błogosławieństwo, bo przecież odwołujemy się do Boga, jesteśmy telewizją chrześcijańską, jesteśmy chrześcijanami, uczniami Jezusa i nie wstydzimy się tego. Jesteśmy tutaj przeciwko, można powiedzieć, całemu systemowi, również przeciwko tej katokomunie, która nas zwalcza, a mimo to dobrze sobie radzimy i widać wielkie postępy i bardzo takie, no można powiedzieć, fajne, no czy zmiany, to może nawet nie, ale chodzi o nowe projekty, tak? Nowe studio, nowa siedziba, nowe twarze, które się znakomicie znalazły i wśród prowadzących, i wśród ekspertów, nowe pomysły na nowe programy i rzeczywiście tutaj nowe programy też urzekają, w tym te produkcje kulturalne. To jest coś, co mi się bardzo podoba i naprawdę cieszę się z całego serca, chociaż mniejszy mam w tym wkład, no, z racji tego, że no, chińska zaraza pokrzyżowała, można powiedzieć, nasze wcześniejsze funkcjonowanie, ale bardzo się cieszę, że nie stoimy w miejscu, tylko gnamy dalej. Natomiast jeśli chodzi o finanse, no to tutaj również jest bardzo dobrze, no bo nieraz apelowaliśmy do widzów, nie musicie zwiększać wpłat, możecie nawet zmniejszyć wpłaty, bylebyście te wpłaty dalej nam wysyłali. I jak widać, tutaj widzowie nas nie słuchają, ponieważ te wpłaty są większe, powiem wam. Jeśli chodzi o sam ten grudzień, to był też jeden z takich wyjątkowych miesięcy, bo wpłynęło 1095 wpłat do nas, czyli tych gitar było 1095, więc 1000 został przebity z nawiązką. Wpłaty na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd wyniosły 110 tysięcy złotych, a na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego przeszło 20 tysięcy, dokładnie tam 20 600 złotych. Powiem wam, jak wyglądają średnie za zeszły rok, więc jeśli chodzi o rok 2020, to średniomiesięczne wpłaty na funkcjonowanie naszej telewizji to jest 85 200 zł i to jest no, tam w granicach 7-8% więcej niż w roku 2019, gdzie było niecałe 80 tysięcy. Jeśli chodzi o Lubelski Uniwersytet Biblijny, to jest 27 420 zł średnio, to jest tutaj nieznacznie mniej, ale no to nieznacznie mniej można tłumaczyć, że w pierwszym roku rzeczywiście funkcjonowania uniwersytetu, to był rok 2019, były duże wpłaty związane no, z samym rozpoczęciem funkcjonowania, myślę, które podniosły średnią, natomiast ta średnia, którą mamy w roku ubiegłym, prawie 28 tysięcy, to jest bardzo wysoka średnia. No i jeśli chodzi o liczbę gitar, to średnio w roku 2020, czyli w ubiegłym roku, to jest 1073 gitary, a w roku 2019 to było 1080 gitar, czyli tutaj jest minimalny spadek, no ale zważywszy na to, że rzeczywiście nasza telewizja w ubiegłym roku padła, czy była, można powiedzieć, obiektem takiego zorganizowanego ataku wrogich sił, gdzie przecież no, był atak związany właśnie z tym, że opowiedzieliśmy się za lockdownem, za noszeniem maseczek i za poważnym podejściem do chińskiej zarazy. Tutaj był duży atak, no i też niestety część naszych towarzyszy jeszcze do tamtego czasu, towarzyszy czy współbojowników odeszła, część nas opuściła, co jest bardzo smutne. No i o tym też mówiłem wcześniej, już przy jednym podsumowaniu, że rzeczywiście to tak osobiście niestety odbieram czasami jako taką, no jakby zdradę rzeczywiście przyjaciół, zdradę przez przyjaciół popełnioną, ale my nie załamujemy się, gnamy dalej i myślę, że czekamy na jeszcze większe rzeczy, the greater things, tak? O tym nieraz mówiliście, Paweł, pamiętasz, jak mówiłeś o tym po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, właśnie to greater things, to co, do czego Bóg nas może poprowadzić, no to na to czekamy i tego się spodziewam w tym roku.
Dzięki, Michale. Nie wiem, czy chcesz coś dodać do podsumowania?
No, szczególnie nowym widzom chcę powiedzieć, że projekt telewizji Idź Pod Prąd jest całkowicie takim, powiedzmy, społecznym projektem, w tym sensie, że to nasi widzowie zdecydowali, że chcą takiej telewizji. Rozwijało się to stopniowo, organicznie, czyli nie, że od razu ktoś nam dał jakieś wielkie pieniądze, mamy studio i już tu nadajemy i tak dalej, tylko pamiętacie, zaczęliśmy z Marianem Kowalskim i Euniką we trójkę w takim studio, które bardziej można by na kurnik przerobić, jakby się tam dobrze uparł, 16 metrów kwadratowych i tam wszystko było, nawet nie było żadnego, wiecie, wyciszenia, nic, tylko jakieś tam słabe pchełki, coś tamtego, zaczęliśmy nadawać. To był projekt na 10 dni. Ja tak z Marianem ustaliłem, słuchaj, bo Marian się ociągał, nie chciał tego projektu za bardzo robić. Daj mi 10 dni, 5 programów, 2 tygodnie, 5-5. I w tym czasie to, co się działo, to już będziemy wspominać 1 lutego może znowu, bo to jest rocznica, to się działo właśnie w 2016 roku, 1 lutego. Wtedyśmy od zera, mając tylko tam jedną czy dwie kamery, trzy pchełki i jakiś drobny mikser, z tymśmy zaczynali. Jak jest dzisiaj, no to sami widzicie, to jest 5 lat, to jest Boże błogosławieństwo, ale to wy za tym stoicie, to wy daliście swój czas, swoje pieniądze, swój wysiłek, swoją modlitwę, wsparcie i tak dalej. To wy uznaliście, że ten projekt jest potrzebny. Mam nadzieję, że każdego dnia upewniamy was, że to jest dobra decyzja. My, mając taki komfort, mając was, tych ponad 1000, tych husarskich skrzydeł za nami, naprawdę możemy z wielką radością każdego dnia śmiało mówić prawdę do Polaków.
Dziękuję ci za to podsumowanie. Dzięki też, Michale. Tutaj widzicie naszą grafikę. Przypominam, że jeśli chcecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, najprościej zrobić to wchodząc na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. My przejdziemy już do ogłoszeń. Polecam wam artykuł na portalu idźpodprąd.pl. Kuria Toruńska mówi: ksiądz molestował cię prywatnie i nie zapłacimy odszkodowania. Pan Milewski, ofiara księdza o apostazji w Idź Pod Prąd, już zachęcałeś, jest to też w formie oczywiście wideo wczorajsze, Którędy do Nieba, macie też w formie artykułu, możecie znaleźć go na idźpodprąd.pl. Co dzisiaj jeszcze czeka nas w telewizji Idź Pod Prąd? O 18 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19 serwis informacyjny, a o 20.30 studium Ewangelii Jana. Już teraz zapraszam serdecznie po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego Szukasz Szczęścia, a także kartka z kalendarza Piotra Satkowicza 1863 rok. Przypominamy wam też o naszej zachęcie do przekazania 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch, numer KRS widzicie za mną. Dla tych, którzy nas słuchają, to przypomnę, potrzeba tylko podać nazwę, to jest Fundacja Twój Ruch i numer KRS, to są 40 45 62 59. A jeżeli mówimy o Fundacji Twój Ruch, to ogłoszenie urodzinowe. Dzisiaj obchodzi urodziny Iga Kopeć z naszej fundacji. Wszystkiego najlepszego od całej naszej redakcji. Gratulujemy, możemy pokazać właśnie tutaj najnowsze dzieło Igi Kopeć, to jest ten rysunek tego wilka. Widzicie Państwo, że rzeczywiście młodzież nam się pięknie rozwija. My się z Państwem będziemy żegnać. Dziękuję wam za dzisiejszy program. Ze mną był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i Państwu.
Redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
I redaktor Michał Fałek. Dziękujemy tobie, Michale, za twój głos na łączach.
Dzięki również. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.
Niewiele osób we współczesnym społeczeństwie szuka Boga, szuka prawdy, takich górnolotnych wartości, ale no, każdy marzy, tęskni, szuka szczęścia. Oczywiście ludzie mają własne przepisy na znalezienie szczęścia. Albo sami to wymyślają, albo kopiują, małpują zachowania innych, myśląc, że to im da szczęście. Bardzo ciekawa rozmowa, ale dość długa, stąd odsyłam was już do samodzielnej lektury, na ten temat znajduje się w 4 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie kobieta już doświadczona, szukająca w przeróżnych studniach tego szczęścia, wody, która ugasi wszelkie jej pragnienia, no po wstępnym takim zachwycie i już o, wreszcie znalazłam, doznawała rozczarowania. To jednak nie to. To nie daje szczęścia, a nawet daje trochę zgryzoty i kłopotów. No i szukała dalej, aż trafiła na rozmowę z Jezusem. Bardzo was zachęcam do przeczytania 4 rozdziału Ewangelii Jana, a ja wam dam wersję króciutką, w pigułeczce, czyli z Księgi Przysłów Salomona, 16 rozdział, werset 20. Boży przepis na szczęście. Zobaczcie. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Kto zważa na słowo, czyli kieruje się mądrościami Słowa Bożego, wskazówkami Słowa Bożego, znajduje szczęście. Nie? Tutaj jest w jakiejś dziedzinie, punktowo. Ale kto zaufa Panu, to jest jeszcze wyższy poziom, wtedy jest szczęśliwy. Nie tylko bywa szczęśliwy.
Czternastego stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim rozpoczęła się tak zwana branka, czyli pobór do rosyjskiego wojska. Rekruci mieli obowiązek służyć przez 25 lat i mieli niewielkie szanse na to, że wrócą żywi. W latach 1832-1862 z Królestwa Polskiego wcielono do rosyjskiego wojska około 200 tysięcy rekrutów. Tylko 23 tysiące z nich powróciło. Najczęściej wracali schorowani i wyniszczeni. Ta branka została zarządzona z inicjatywy hrabiego Aleksandra Wielopolskiego, który starał się w ten sposób zapobiec powstaniu. Wielopolski uważał, że drogą układów z caratem można zwiększyć zakres swobody Polaków. Zwykle poborowego wyznaczało się przez losowanie. Tym razem branka była prowadzona według imiennych list. Wyznaczono do poboru 12 tysięcy mężczyzn, którzy, jak to określono, przyczyniających się przez swoje zachowanie do zakłócenia porządku publicznego. Akcja rozpoczęła się w Warszawie i zakończyła fiaskiem. Tylko 1500 poborowych udało się wdzielić do wojska. Inni uciekli w lasy i zaczęli tworzyć tam oddziały zbrojne. Pogoda im sprzyjała. Zima była w tego roku bardzo ciepła, właściwie bez śniegu i mrozu. Zamiast zapobiec powstaniu, branka tylko je przyspieszyła. Wiadomo było, że na prowincji ma się rozpocząć 25 stycznia, dlatego Centralny Komitet Narodowy, stojący na czele konspiracji, wyznaczył datę wybuchu powstania na noc z 22 na 23 stycznia. Powstanie styczniowe miało trwać prawie 2 lata i zaangażowało się w nie około 200 tysięcy Polaków.